Dobry wieczór Państwu, Piotr Świątkowski. Witam w specjalnym pomeczowym wydaniu audycji Historia, jakiej nie znacie. Dzisiaj moim gościem jest ksiądz Jarosław Wąsowicz, salezjanin, historyk, człowiek związany z Radiem Poznań. Dobry wieczór.
Bardzo serdecznie Państwa witam.
Ksiądz przywiózł z sobą nową książkę, własną książkę, zbiór felietonów, Sektor Polska, Kibice, Historia, Patriotyzm. Tę książkę wydało wydawnictwo Patra Media. Cóż tutaj przeczytamy?
Książka ukazała się przede wszystkim w związku z 10. już patriotyczną pielgrzymką kibiców na Jasną Górę i można powiedzieć, że dzięki temu, że jest zbiorem felietonów z kilku ostatnich lat, które regularnie pisuję w Gazecie Polskiej codziennie, stanowi pewnego rodzaju kronikę ruchu kibicowskiego, ale kronikę pisaną właśnie od tej strony patriotycznej, a więc omawia wszystkie najważniejsze inicjatywy, z którymi kibice w ostatnich latach wyszli na rzecz upamiętniania polskiej historii, polskich bohaterów. Odnajdziemy tu wiele takich akcji spektakularnych, ale też i mniej znanych, mniejszych środowisk z różnych części Polski. I temu ta książka jest poświęcona. Swoista kronika wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach i które troszkę zmieniły patrzenie na środowisko kibiców w Polsce.
No właśnie, jacy są kibice ci, z którymi ty się spotykasz?
No bardzo różni, bardzo różni. Zawsze mówię, że jest w tym środowisku dużo dobra, ale też dużo zła i ta walka może między dobrem a złem właśnie bardzo wyraźnie w tym środowisku jest widoczna.
Bo niektórzy uważają, że ksiądz nie powinien być w takim miejscu, na stadionie gdzieś z kibicami, no
przede wszystkim takim, bo właśnie nie ma przypadków i w tym roku na pielgrzymce przypadło czytanie fragment Ewangelii o tym, jak Pan Jezus siedział z celnikami i faryzeusze wówczas trąbili na alarm. Ksiądz powinien spotykać się z każdym człowiekiem. Ja dodatkowo jeszcze jestem salezjaninem, a więc członkiem zgromadzenia zakonnego, które w kościele jest posłane właśnie do młodzieży ubogiej, ale też i trudnej. W każdym razie...
A o co oni ciebie pytają?
No wszystko o życie, jak się pojawiam na stadionie, od rozmów dotyczących piłki nożnej po takie bardzo duchowe rozmowy, bo to są ludzie, którzy takie potrzeby mają. Każdy człowiek ma duchowe potrzeby i pielgrzymka jest dowodem na to, jej przede wszystkim fenomen i to, że się rozrosła do takiej skali, no jest tak, że potwierdza to, że to środowisko też ma potrzeby wspólnego spotkania się nie tylko przy okazji zawodów sportowych, ale na modlitwie i na dyskusji o sprawach ważnych. I o tym chciałem też powiedzieć w tej książce, że to, co się wydarzyło w ostatniej dekadzie, pozwala patrzeć na środowisko kibicowskie nie tylko ze strony właśnie chuligaństwa, agresji, ale od strony bardzo pozytywnych inicjatyw, z którymi mamy do czynienia. Jest tego bardzo dużo i warto o tym mówić, bo jeśli coś ma zmienić środowisko kibiców, no to właśnie takie oddolne, piękne inicjatywy, czy charytatywne, czy takie, które dotykają kwestii patriotyzmu, upamiętniania bohaterów. To jest niezwykłe dzieło. Do tego dochodzi jeszcze chociażby troska o polskie kresy. Miałeś okazję być z kibicami już dwukrotnie na Wileńszczyźnie.
I za chwilę jedziemy trzeci raz.
Właśnie, zbieramy dary, zachęcamy do tego, żeby nas wesprzeć w tej naszej akcji. W każdym razie, te wszystkie inicjatywy wyrosły właśnie spontanicznie z tych wszystkich momentów, kiedy w środowisku kibicowskim zaczęły się pojawiać wykłady, zaczęli zapraszać historyków, dziennikarzy, tych, którzy dzisiaj na pierwszej linii frontu walczą o dobre imię Polski, o to, żeby przywracać zapomniane karty historii.
A w latach 80. jak chodziłeś na mecze Lechii w Gdańsku, to ci kibice byli inni? Byliście tacy sami? Zmieniliście się? Jak to?
Pewna obyczajowość jest taka sama.
Czyli w zęby trzeba przeciwko.
Tak, natomiast Gdańsk było tyle specyficznym miejscem, jako kolebka Solidarności, że na stadionie dochodziło do antykomunistycznych manifestacji, praktycznie na każdym meczu, że Lechia była postrzegana, stadion na Trauguta, jako jeden z bastionów oporu przeciw komunistom, obok Stoczni Gdańskiej i Kościoła Świętej Brygidy. To w Gdańsku wszyscy wiedzieli, więc tutaj mamy do czynienia z taką specyficzną sytuacją, która też wciągała bardzo wielu młodych ludzi i stała się taką, można powiedzieć, rozpoznawalną ikoną kibiców Lechii. Właśnie Solidarność od wielkich manifestacji, które przeszły w ogóle do historii Solidarności, jak chociażby ta podczas meczu Lechii z Juventusem, kiedy Wałęsę poparło wówczas 40 tysięcy, bo tyle było na meczu ludzi, skandując Solidarność, a przypomnę, że to było zaraz po wyemitowaniu w telewizji filmu Bracia, w którym z ukrytych kamer pokazywano spotkanie Lecha Wałęsy z bratem Stanisławem w Armałowie. Bardzo nieprzyjemna sytuacja i wówczas jednoznacznie odczytano ją jako prowokację policji, a na właśnie milicji, a na stadionie Wałęsa uzyskał poparcie, czy chociażby mecze w czasie strajku w 1988 roku, gdzie nikt nie patrzył na to, co się dzieje na boisku, tylko cały stadion lał się z ZOMO, a po meczu wszyscy przemaszerowali pod Stocznię Gdańską, aby wesprzeć strajkujących stoczniowców. Więc to był inny czas, ale można powiedzieć, że to, co się wówczas w Gdańsku działo, dzisiaj rozlało się na wszystkie stadiony w takim pozytywnym znaczeniu. Oczywiście nie chodzi tutaj o walkę z policją, tylko o to, że na stadionie zaczęła się pojawiać historia, że zaczęły się pojawiać inicjatywy, w których młodzi ludzie domagali się tego, aby na karty historii do mediów powrócili polscy patrioci, o których zapominano przez lata. Tak się stało z żołnierzami wyklętymi chociażby. No teraz
jutro obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przed nami koncert, właśnie, który poprowadzimy wspólnie w Szkole Muzycznej przy ulicy Solnej. A wtedy właśnie, w latach 80. była taka świadomość, tak, żołnierz wyklęty.
Może nie pod tą nazwą, ale bardziej jako konspiracja antykomunistyczna. Druga konspiracja się mówi, o tak, bo się pojawiały artykuły w prasie drugiego biegu o tych żołnierzach. Ich legenda przetrwała jednak w polskich patriotycznych stacjach.
Nie było dostępu do dokumentów.
Tak, no nie było, ale przetrwali właśnie w legendzie, w pamięci. Oni sami żyli. Oni, wielu z nich jeszcze żyło wówczas. To dopiero w naszym czasie, kiedy obserwujemy ten wielki powrót wyklętej armii, można powiedzieć, oni odchodzą już ostatni na naszych oczach i to już był rzeczywiście ostatni dzwonek. I każdy, kto się zajmuje tematyką żołnierzy wyklętych i próbuje się pochylić nad tym fenomenem i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego oni dzisiaj właśnie wracają, a na przykład nie w 1989 roku, kiedy już się pojawiały pierwsze publikacje, kiedy właśnie pojawiał się możliwość, bo moim zdaniem dlatego, że to jest ten czas, kiedy trzeba pokazać, że nic nam nie jest dane raz na zawsze, że o wolność i suwerenność cały czas trzeba się troszczyć, trzeba się o nią wprost bić, że idea wolnej Polski pozostała w ich sercach, pomimo tego, że stoczyli walkę nierówną, z góry skazaną na porażkę, byli właśnie ludźmi idei. Dzisiaj moim zdaniem takich autorytetów potrzeba, że skończył się czas tych wszystkich kolorowych bohaterów, pseudoautorytetów. Trzeba ludzi, którzy rzeczywiście żyli tym, o czym mówili. Do takich należeli żołnierze niezłomni. Dzisiaj ten powrót, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież, prawda, zainteresowaną tymi bohaterami, jest niezwykły.
Kiedyś w każdym razie się nosiło na koszulce,
ale w Polsce nie ma. W Polsce nie ma na szczęście Che Guevary i mam nadzieję, że ten bandyta nie wróci. To powinno być zakazane, bo to jest promowanie totalitarnego systemu komunistycznego.
No,
ten człowiek więcej ludzi zamordował niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.
Mówimy o mordowaniu. Wyszła książka Zychowicza ostatnio.
Tak, no każdego, kogo ta książka cieszy, jeszcze jesienią jakoś fascynuje, polecam debatę, która się odbyła przy okazji promocji.
No, na YouTubie można obejrzeć.
Tak, tej mizernej pozycji, w której Zychowicz został strasznie obnażony, jeśli chodzi o warsztat historyka, jeśli chodzi o korzystanie ze źródeł i po prostu zakłamywanie. To jest kolejna książka, która wpisuje się w zakłamywanie legendy o żołnierzach wyklętych i posądza się ich o zbrodnie, których nie dokonali, albo jakieś incydenty, które miały miejsce, bo to była wojna przecież.
Wszystkie strony, oczywiście, wojny,
to jest wojna i niestety wojna niesie ze sobą również wiele takich sytuacji, które z perspektywy czasu możemy krytycznie...
czasami na historię z naszej perspektywy, tak. Prawda? Siedząc na kanapie w domu, oceniamy tego żołnierza.
W każdym razie pojawiały się oczywiście takie incydenty, które przez wrogów żołnierzy niezłomnych były rozdmuchane do granic możliwości. Tej książki oczywiście nie polecam, nie kupujcie państwo. W każdym razie polecam tą debatę, bo ona jest jedną z lepszych, jaką widziałem w ostatnich latach, jeśli chodzi o rzeczową dyskusję na temat historii i książki w ogóle jako takiej. W każdym razie, bo to, żebym tej myśli nie stracił, każdy, kto się zajmuje żołnierzami wyklętymi dzisiaj wie, jaką rolę w przywracaniu pamięci o żołnierzach niezłomnych odegrali kibice. O tym głośno mówi pan prezydent Rzeczpospolitej, pan profesor Szwagrzyk, który korzystał wielokrotnie z pomocy tych młodych ludzi, kiedy prowadził badania, poszukiwania na różnych cmentarzach w Polsce naszych bohaterów. To było zupełnie niezwykłe to zaangażowanie i cieszę się, że ta książka tak powstała. Troszkę tak można powiedzieć, ja serca nie miałem, żeby jeszcze jedną rzecz wydawać, bo nad kilkoma innymi pracuję. W każdym razie znalazło się...
publikacji
no to dużo mam, tak. Staram się pracować dużo.
I czekamy na tę habilitację słynną. O. Powiedzmy jeszcze na koniec o pomniku Inki w Pile. Piła kojarzy mi się z takim miastem wojska, milicji, takim nieprzyjaznym.
No tak była postrzegana, ale tak nie jest. Piła jest dobrym przykładem na to, że można zmienić taki stereotypowe patrzenie na ten region, dlatego, że ja mieszkam tam już 15 lat, od wielu lat współpracuję z wieloma wspaniałymi ludźmi, z ludźmi Solidarności Podziemnej, z kibicami, z członkami klubów Gazety Polskiej, z Młodzieżą Wszechpolską, z korwinowcami, z wszystkimi tymi, którym zależy na pielęgnowaniu polskiego patriotyzmu i udaje nam się piękne rzeczy robić. Po pierwsze, 3 marca zapraszam na 19 przy Kościele Świętej Rodziny. Rozpocznie się 5 już Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To jest największy marsz w Wielkopolsce. Z całego regionu naszego zjeżdżają się ludzie, żeby przemaszerować ulicami Piły, oddać hołd naszym bohaterom. A po wtóre właśnie z Piły wyszła akcja Serce dla Inki, Srebrne Serce dla Inki, która miała się stać taką lokalną inicjatywą, stała się akcją ogólnopolską. Bardzo spontanicznie ludzie zaczęli z całej Polski przysyłać srebrne kosztowności po to, żeby je przetopić i zbudować, stworzyć z nich urnę srebrną, gdzie znajduje się ziemia z grobu Inki odnalezionego na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku i Piła odtąd już będzie do końca świata słynęła właśnie z tego, że tu rozpoczęła się ta akcja. Mamy już w tej chwili 6 serc w różnych miejscach Polski. W wakacje zawieziemy Srebrne Serce do Butrymańc na Wileńszczyznę. Znasz dobrze to miejsce. Tam, gdzie na terenie parafii znajduje się wieś Koniuchy, wymordowana przez żydowsko-sowiecką partyzantkę, a więc tereny, gdzie skoncentrowane były znaczne siły także żołnierzy Armii Krajowej. To jest miejsce, gdzie zabije serce także dla Inki. I skoro już tak bardzo nam się udało rozpowszechnić historię tej młodej dziewczyny, bo ją warto o niej opowiadać, bo ją pokochała cała Polska, ją zafascynowała się młodzież, to właśnie, tak jak mówiłeś, noszą dzisiaj koszulkę z Inką, nie z Che Guevarą, ale postanowiliśmy też postawić pomnik Inki przy Kościele Świętej Rodziny, taki sam, jak jest w Parku Jordana, dlatego, że autorami tego pomniku są Salezjanie, więc tu nam koszty autorskie odpadły. Bardzo moim współbraciom, braciom Kruczkom, artystom dziękuję. także z tego względu, że Inka należała do grona młodzieży wychowanej w duchowej szkole świętego Jana Bosko. Ona była uczennicą szkół salezjańskich w Nieroślu koło Różanego Stoku. Tam po wojnie przez 2 lata właśnie z Różanego Stoku na czas remontów naszych zabudowań i szkół szkoła była przeniesiona. Dzisiaj z odnalezionego pamiętnika babci Inki, Heleny Tymińskiej, wiemy, że to był najpiękniejszy dzień w jej życiu. Tak miała babci powiedzieć, kiedy wychodziła do szkoły. Więc ten salezjański gen jest w jej historii bardzo mocno obecny i dlatego przy kościele salezjańskim stawiamy pierwszy w Wielkopolsce pomnik Inki. Zapraszam bardzo serdecznie na te uroczystości. Się odbędą w niedzielę palmową 25 marca. Chcemy tak,
co
że
ciekawe,
będzie...
tego dnia wyjeżdżamy
tak,
na Wileńszczyznę.
Tak, zaraz po zakończeniu uroczystości wsiadamy w samochody, jedziemy do gościnnych salezjańskich w Suwałkach, żeby się przespać 3-4 godzinki i od poniedziałku rozwozimy dary, także dary państwa serc, które przynosicie tutaj do siedziby naszego radia. Rozwozimy po Wileńszczyźnie i chcemy tam pojechać nie tylko z darami, ale też z dobrą nowiną, że tu w Wielkopolsce na nich czekamy. Chcemy zorganizować piękną akcję, zaprosić 100 dzieci z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rumunii, polskich dzieci na stulecie niepodległości. Do nas, do Wielkopolski. Dodatkowo Radio Poznań zaprasza 20 dzieci Sulecznik od naszych przyjaciół. To będzie piękny czas. Już dzisiaj zachęcam państwa do tego, żeby się włączyć w jakikolwiek sposób w tą naszą akcję. Dzieci, tą dużą grupę będziemy gościć od 1 do 7 lipca. Na pewno przyjedziemy do Poznania, bo chcemy dzieciom pokazać kolebkę naszego państwa i taki jest tytuł też wakacji, śladami początków państwa polskiego. 100 dzieci na stulecie niepodległości.
120, bo 120. Jeszcze 20 do Radia Poznań. Ksiądz Jarosław Wąsowicz, salezjanin, bardzo dziękujemy i widzimy się jutro w szkole muzycznej i retransmisja tego koncertu wieczorem na antenie Radia Poznań. Piotr Świątkowski, ksiądz Jarosław Wąsowicz.
Dobrego.